Piotr Tolko, dzień dobry, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś moim Państwa gościem jest pan Waldemar Miśko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Witam, panie prezesie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Już jakiś czas minęło od pana nominacji, powołania na to stanowisko. Chcę też w trakcie naszej rozmowy zapytać dzisiaj o to, co się zmieni w strategii działania funduszu. Ale zacznijmy od takiego programu, o którym jest bardzo głośno, przynajmniej od kilku dni w mediach. To jest program Czyste Powietrze. Świetny program. Niektórzy mówią, że to jest największy antysmogowy program służący wymianie źródeł ciepła, uszczelnieniu domów, wymianie drzwi, okien, etc., żeby poprawić ten nasz bilans energetyczny, taki indywidualny w każdym z gospodarstw domowych. No ale tu okazuje się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska składa zawiadomienie po pierwsze do prokuratury dotyczące kilku firm, wobec których jest podejrzenie popełnienia przestępstwa w ramach tego programu Czyste Powietrze. No i generalnie sam program jest na razie zawieszony. Pytanie do pana, wyjaśnijmy jeszcze, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska uczestniczą jakby pośredniczą w całym tym procesie. Sam program nadzoruje NFOŚ, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Co się stało? Pani minister, jeszcze tylko dopowiem, Paulina Henik-Kloska, minister klimatu, mówi, informacje z Narodowego Funduszu pokazują pewien schemat działania tych nieuczciwych firm, który może przypominać sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej. Mocne słowa.
Sytuacja wygląda w ten sposób, że te zasady, które zostały wprowadzone jeszcze przez poprzedników w tym programie, mam na myśli tu przede wszystkim wprowadzenie prefinansowania i możliwość ustanawiania pełnomocników do składania wniosków, spowodowały, że z jednej strony oczywiście zrobił się boom, czyli tych wniosków zaczęło nam lawinowo przybywać, nie tylko w naszym, ale we wszystkich funduszach. I przez te ostatnie przynajmniej kilka miesięcy, czy kilkanaście nawet, obserwowaliśmy sytuacje przestępcze również, o których tutaj jest mowa i podejrzenie popełnienia przestępstwa. Taki prosty przykład to jest zawyżanie cen jednostkowych za realizację takiej inwestycji. Na przykład w niektórych fakturach czy rachunkach są okna za 20 tysięcy złotych, jedna sztuka. I nie mieliśmy możliwości jakby weryfikacji tego i negowania tego typu rachunków. Tych problemów związanych właśnie z takim bieżącym funkcjonowaniem było bardzo, bardzo dużo. Najgorszym takim dla beneficjentów tego końcowego, czyli właściciela domu. Często są to osoby starsze, często nie do końca świadome tego, co podpisują, a wprowadzono taką możliwość, że ustanowiono pełnomocnika i przeważnie tym pełnomocnikiem był przedstawiciel firmy, która wykonywała te prace.
I taki przedstawiciel przychodzi, mówi, wszystko wezmę na siebie, nie musi
tak
się
jest.
Pan panie
niczym
martwić.
Niczym. I problem polega na tym, oczywiście jest wiele uczciwych firm, które to rzetelnie wykonują i robią, ale trafiały się również i są takie, które niestety kosztem beneficjenta w jakiś sposób się wzbogacały. Problem polega głównie na tym, że składa wniosek pełnomocnik, realizuje nawet inwestycje, ją rozlicza, ale jeżeli przychodzimy na kontrol, a przyjdziemy wcześniej czy później na tą kontrol, okazuje się, że są nieprawidłowości i kwota dotacji jest do zwrotu, to nie obciąża już tej firmy i pełnomocnika niestety ten zwrot, tylko tego beneficjenta totalnie nieświadomego tej sytuacji.
To może firma powinna również, podpisując takie pełnomocnictwo, odpowiadać za ewentualne nieprawidłowości.
No właśnie, ta przerwa jest między innymi po to, żeby te kwestie wyeliminować, żeby uszczelnić ten system, żeby to rzeczywiście tą korzyść i też w pewnym sensie później odpowiedzialność, ale żeby beneficjent końcowy był świadom tego, co robi i za co odpowiada. I dlatego jest między innymi potrzebna ta przerwa, żeby wyeliminować te wszystkie nieprawidłowości, te wszystkie postulaty, które płynęły z wojewódzkich funduszy, które bezpośrednio dotykają tego programu. I to wszystko ma być w tej nowej odsłonie programu uwzględnione. I też drugi taki element to jest kwestia uproszczenia i usprawnienia tych wniosków. Tak? Czym oczywiście pewne zabezpieczenia musimy wprowadzać, bo to są pieniądze publiczne, ale tam, gdzie jest to tylko możliwe, musi być ten system jak najprostszy i przyjazny dla tego beneficjenta końcowego.
Tutaj duża rola doradców energetycznych. Wiem, że gminy również pomagały w wypełnianiu takich wniosków i przejściu tej całej procedury, bo były takie osoby, które nie brały na siebie takiej formuły pełnomocnika, ale wiedziały, jak się w tym wniosku, w tej procedurze poruszać.
Ta rola gmin jest naprawdę bardzo ważna i i kluczowa tak naprawdę, bo ci mieszkańcy, ci beneficjenci, no pierwsze kroki mogą skierować do gminy. My mamy podpisane umowy na 113 gmin, chyba z 80, w tej chwili złożyliśmy propozycje dla wszystkich samorządów, w tym również dla takich miast jak Szczecin czy Koszalin, które takich punktów u siebie nie mają. Być może dlatego, że są blisko biura funduszu w tych miastach, ale myślę, że mimo tego warto jednak takie punkty utworzyć i to wtedy w znaczący sposób ułatwi i usprawni funkcjonowanie tego programu. Już nie wszyscy będą musieli do naszych biur się zgłaszać, tylko przyjdą do gminy tam, gdzie im najbliżej, gdzie znajdą kogoś, kto pomoże ten wniosek wypełnić albo w formie elektronicznej, albo w formie papierowej.
Co do zasady i formuły może nie, co do idei i zasady tego programu, panie prezesie, są jakieś wątpliwości? No, wymiana źródeł ciepła, starych pieców nieekonomicznych, opalanych no, tym, z czego chcemy rezygnować, drewno, węgiel, koks, to chyba jest słuszny kierunek.
Program jest jak najbardziej słuszny, właściwy. Warto powiedzieć, że planowane pierwotnie była wymiana kopciuchu chyba w ponad 3 milionach domów. My jesteśmy na takim etapie, że liczba wniosków złożonych na wymianę to jest około miliona. I ponad 30 miliardów kosztów wynikających z tych wniosków, więc a minęło chyba od 2018 roku ten program jest realizowany, więc minęło 6 lat, więc ta skala, ile jeszcze jest do zrobienia, pokazuje, jakie są przed nami wyzwania.
Co jeszcze robicie jako fundusze i fundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rzecz poprawy jakości powietrza, warunków, w jakich żyjemy? Niedawno pojawiła się taka informacja o grubych pieniądzach dla zachodniopomorskich samorządów na wymianę pieców w mieszkaniach, budynkach wielorodzinnych. To jest taki program Ciepłe Mieszkanie z kolei.
Tak, to jest też program, który jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu. Te środki są udostępnione dla wojewódzkich. My realizujemy ten program, to jest kwota 117 milionów na nasze województwo, w takiej ścisłej współpracy z samorządami i z gminami. Tutaj beneficjentem dla nas jest gmina, nie indywidualny odbiorca, tylko gmina i to gmina, pozyskując środki od nas, podpisując z nami umowę, udziela następnie dotacji albo dla osób fizycznych, które mieszkają we wspólnotach mieszkaniowych lub w budynkach wielorodzinnych, ale też tutaj można w ramach tych pieniędzy ciepłego mieszkania zrealizować taką kompleksową termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w całej wspólnocie.
Które samorządy? Chyba wszystkie aplikowały, podejrzewam, bo wszędzie potrzeby są ogromne.
Nie,
gdzie najwięcej?
Nie wszystkie, ale to mnie też trochę zdziwiło, że, bo wydawałoby się, że czym większe miasto, tym większe potrzeby i większa pula środków jest niezbędna.
Szczecin nie?
Nie, Szczecin jest na dalszych miejscach, że tak powiem, ale tu liderem, jeżeli chodzi na razie przynajmniej o podpisanie umowę i pozyskane środki, jest miasto Świdwin, bo to jest chyba nawet ponad 20 czy kilkanaście milionów.
Działacie w wielu sferach. Ostatnio również taki element bezpieczeństwa się pojawił, zresztą zapowiadając rozmowę z panem, wspomnieliśmy o tym. Zakup czujek czadu. To jest według pana istotna rzecz, żeby mieć coś takiego, takie urządzenie?
To jest taki, myślę, bardzo potrzebny i na czasie program. Tutaj z inicjatywą wyszedł pan wojewoda Adam Rudawski. Myśmy jakby tę inicjatywę podjęli i przeznaczyliśmy w tym roku 300 tysięcy na czujniki dymu, ale chcemy ten program kontynuować. Chcemy go również finansować w następnych latach. Nie w następnym roku, a właściwie w następnych latach. Te czujki są niezbędne, bo to ratuje życie i zdrowie ludzi i myślę, że one są w tej chwili, one właściwie są zamontowane chyba prawie w całości, a za chwilę się to skończy.
Zdaje się, że według nowych przepisów, niedawno słyszeliśmy, będzie obowiązek.
Ale mówimy raczej chyba o nowych budynkach czy mieszkaniach. Tak.
Tak?
Natomiast my mamy do czynienia też z taką trochę starszą infrastrukturą mieszkaniową, gdzie niestety to jest trochę zaniedbane. Co ważne, te czujki montują i jeżdżą do odbiorców nasze straże ochotnicze. W każdej gminie, która otrzymała takie czujki, to strażacy później je montują. Myślę, że następna tura będzie w przyszłym roku, też przed kolejnym sezonem zimowym.
Fundusz Ochrony Środowiska ma też swój udział właśnie w modernizowaniu wyposażenia strażackiego, remis strażackich. Zanim właśnie, panie prezesie, o OSP, o strażakach i o tym, jak wspieracie ich działalność, to powiedzmy jeszcze o takim programie Elena, który również chyba mieści się w ramach waszej strategii działania na kolejne lata. Na czym on ma polegać?
To jest taki nasz pomysł. Może Elena nie jest naszym autorskim pomysłem, bo to jest taki instrument finansowy, dotacyjny, który jest dystrybuowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. My w tej chwili, dokładnie w tym tygodniu, taki wstępny wniosek złożyliśmy na pozyskanie finansowania w kwocie 3,5 miliona euro na dokumentacje techniczne i na audyty energetyczne. Chcemy, tutaj też ściśle współpracujemy i to jest taki wspólny, można powiedzieć, program funduszu i marszałka województwa. Chcemy termomodernizować i wyposażyć w ekologiczne źródła, czyli wymienić te kopciuchy zasilania w ciepło około 1000 budynków tak zwanych popegerowskich.
To jest duży ciągle problem w naszym regionie?
To jest podstawowym, powiedziałbym, problem, bo jak mówiliśmy o czystym mieszkaniu,
no wcześniej czystym powietrzu.
Przepraszam, czystym powietrzu, tak. Ciepłym mieszkaniu, nieodwrotnie, no to dotyczy albo indywidualnych budynków, albo mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Natomiast dzisiaj oczywiście są przypadki, gdzie na tych wioskach funkcjonują na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, są jakieś wspólnoty założone, które też popełniły pewne inwestycje, ale generalnie jest to ogromny problem w naszym województwie. No, tych PGR-ów chyba było najwięcej w Polsce, tych budynków i mieszkań też jest bardzo dużo. To, co wstępnie zidentyfikowaliśmy, tak zwanych budynków popegerowskich, jest ponad 2000 i tam przeważnie są kopciuchy, nie oszukujmy się. Te budynki nie są termomodernizowane. Tam nie ma przede wszystkim wspólnot mieszkaniowych, nie ma przeglądów. To jest taka, moim zdaniem, trochę tykająca bomba. Chcielibyśmy ją tutaj właśnie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozbroić, mówiąc kolokwialnie. Chcemy pozyskać pieniądze, my jako Wojewódzki Fundusz chcemy pozyskać w pierwszym kroku środki z tej Eleny na przygotowanie tych inwestycji i mam nadzieję, że to się w przyszłym roku, do końca roku ta procedura pozyskania pieniędzy zakończy i wejdziemy w fazę tą wstępną, czyli dokumentacyjną, ale już w tej chwili pracujemy nad tym, żeby pozyskać środki finansowe na realizację inwestycji. Nasze założenie jest takie, że to finansowanie zarówno w pierwszym kroku dokumentacyjnym, jak i w drugim inwestycyjnym powinno być w 100%, czyli te poszczególne wspólnoty dostaną 100% finansowania. Partnerem dla nas jako funduszu będą tutaj samorządy, które będą na miejscu w swoich gminach organizowały pierwszy etap i drugi etap inwestycyjny, będą się rozliczać z inwestycji, które później na swoim terenie wykonają. Ale warunkiem podstawowym do tego, żeby to zrealizować i wykonać później, to jest kwestia ustanowienia w sposób formalny i rzeczywisty wspólnot mieszkaniowych w tych budynkach.
Słucham pana, staram sobie przypomnieć jakiś program dedykowany mieszkańcom tych terenów popegeerowskich. Nie przypominam sobie, to wynika z pana również doświadczenia jako samorządowca, burmistrza Karlina? Również takie przykłady w pana gminie były, czy są?
Tak, oczywiście. Ja powiem tak, że chyba ze 3 lata temu zrobiłem spotkania w każdej tej miejscowości i z tymi mieszkańcami tych budynków, może nie wspólnot, bo od strony formalnej i prawnej one są.
Nie, często nie są zorganizowane.
Nie są totalnie zorganizowane. I pamiętam, że wtedy, 3 lata temu, jak mówiłem, słuchajcie, zakładajcie wspólnoty, bo to jest niezbędne dla waszego bezpieczeństwa, bo tam często nie są ubezpieczone te budynki. Jeżeli coś się stanie, no to niestety jest wielka tragedia. I zakładajcie te wspólnoty, organizujcie się, bo przyjdzie taki moment, że pojawią się środki na realizację tych inwestycji. Nikt się nie zdecydował, niestety. Taki był wtedy odzew. Natomiast dzisiaj chcemy wyjść wspólnie z samorządami, tak jak powiedziałem, w sposób bardzo konkretny. Jak założycie wspólnotę, ustanowicie swojego zarządcę, to my wam sfinansujemy audyty, dokumentację, a później sfinansujemy realizację inwestycji, czyli termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.
Tylko się zorganizujcie, pomyślcie.
Tylko się. Jeden niewielki kroczek do tego, żeby coś fajnego uzyskać.
To powiedzmy jeszcze, panie prezesie, o dofinansowaniu działalności ochotniczych straży pożarnych, bo i dofinansowanie, jeśli chodzi o sprzęt, ale też termomodernizacja. Nie wiem, co jest istotniejsze. Myślę, że jedno i drugie.
No ja myślę,
sprzęt duży też dodajmy, taki naprawdę potrzebny i widoczny, ale też taki sprzęt drobny.
Myślę, że w ostatnich latach strażacy i zawodowi, i ochotnicy są w pewien sposób, ja bym powiedział tak, dopieszczani trochę. Nie tylko przez Fundusz Wojewódzki, bo przecież marszałek ostatnio ponad 50 samochodów sfinansował zakup. Zresztą my do tych pieniędzy, które pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, również 7% przepraszam, wartości dofinansowujemy. Czyli wspieramy dodatkowo, oprócz 85% unijnych jest 7 naszych, czyli ten wkład własny jakby minimalizujemy ze strony gmin, ale w tym roku realizowaliśmy dwa takie projekty pod tytułem Bezpieczny Strażak, czyli doposażenie w sprzęt, zarówno ten indywidualny, jak i sprzęt techniczny do prowadzenia akcji. Drugi program Remiza polegał właśnie na tym, że w ramach tych środków można było albo termomodernizować, albo fotowoltaika, albo pompa ciepła, tego typu inwestycje. I warto też powiedzieć o programie, który za chwilę, myślę, że już od przyszłego roku będzie realizowany w naszym województwie, właśnie dedykowane dla ochotniczych straży pożarnych, czyli realizacja strategii działania, którą opracował Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym województwie i w najbliższym czasie będzie składał wniosek właśnie do funduszy unijnych. To jest program wyposażania jednostek OSP, ale dedykowany, nie że każdy dostanie określony sprzęt, tylko to będą dedykowane zakupy i kierowane do tych jednostek, które są, czy będą wyznaczone do jakby pracy albo zapobiegania zmianom klimatu. I ta strategia właśnie ma temu służyć, żeby się przygotować do reagowania w ramach takich wydarzeń, powódź, wichury, tego typu zdarzenia. To jest też program, który, jeżeli chodzi o wartość, będzie opiewał na około 100 milionów złotych i będzie realizowany w najbliższych latach. Główne finansowanie z funduszy unijnych z Feniksa, natomiast my jako fundusz również 7,5% do tego programu będziemy dokładać.
Na koniec, panie prezesie, obejmując stanowisko, mówił pan, że dokona przeglądu dotychczasowych działań funduszu. Jak to wyszło? Jakie wnioski? Dużo problemów?
Powiem tak. No, było trochę decyzji personalnych na początku, związanych z tym, że w ostatnim czasie, czy w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku jeszcze za poprzedniego zarządu przyjęto trochę osób, które nie do końca spełniały kryteria pracy na danym stanowisku. Nie do końca te kompetencje, niewłaściwe kompetencje i trochę przerost w pewnych zespołach i tu musieliśmy podejmować, czy ja musiałem podejmować decyzje personalne. One nie są nigdy przyjemne i fajne, ale niestety dla dobra tej firmy, dla jej sprawnego funkcjonowania były konieczne i takim elementem bardzo negatywnym, który i problemem, który spotkaliśmy, to kwestia informatyczna, czyli brak bezpieczeństwa przede wszystkim i taki rozgardiasz trochę w systemach funkcjonujących w tym funduszu, więc jedna z pierwszych decyzji to był audyt informatyczny i później realizacja tych wszystkich zaleceń. To już skończyliśmy, jesteśmy bezpieczni, od tej strony funkcjonujemy jak najbardziej sprawnie.
To czekamy na kolejne pieniądze duże, panie prezesie, żeby móc zmieniać swoje źródła ciepła, przechodzić na ekologiczne, żeby docieplać swoje mieszkanie, żeby mniej płacić po prostu, bo to są nasze pieniądze, które zostają w portfelach.
To są naprawdę duże pieniądze, bo mówiliśmy o czystym powietrzu, ciepłym mieszkaniu. Jeżeli uda się zrealizować, a wierzę, że się uda, kwestię tego programu związanego z budynkami popegeerowskimi, no to jest projekt ten, przynajmniej dziś, jeżeli chodzi o wartości, to 500-600 milionów złotych w ciągu najbliższych kilku lat. I jestem przekonany, że uda się zdobyć pieniądze na to, żeby to zrealizować.
Bardzo dziękuję. Waldemar Mińko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, był naszym
gościem. Dziękuję bardzo.
Piotr Tolko, do usłyszenia.